prosimy, Panie, byś dotykał naszych serc, aby Twe żywe Słowo docierało do głębokości naszych wnętrz i przynosiło nam Twoje oświecenie, objawienie Ciebie samego, tego, co jest Tobie miłe, tego, co jest chwalebne, tego, co jest czyste, co jest prawe, co dobre. Prosimy, kochany Boże, prosimy o pełne mocy działanie Twego Ducha, gdy rozważamy Twe Słowo. Otwórz nasze oczy, prosimy. Daj nam oglądać cudowność Słowa Twego, prawdę Twoją, która wyzwala z więzów, przynosi życie i zbudowanie. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy, proszę, drugą księgę Samuela, trzeci rozdział. Czytamy tutaj w drugim wierszu, iż Dawidowi urodzili się w Hebronie synowie. Jego pierworodnym był Amnon z Achinoam Jezreelitki. Jego drugim synem był Kileab z Abigail, dawnej żony Nabala z Karmelu. Trzecim Absalom, syn Maachy, córki Talmaja, króla Geszur. Czwartym Adoniasz, syn Hagity. Piątym Szefataja, syn Abitali. Szóstym Jitream z Egli, żony Dawida. Ci urodzili się Dawidowi w Hebronie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj ponownie zwrócili się do tego fragmentu Słowa Bożego, aby rozważyć tą współczesną koncepcję domu, małżeństwa, rodziny i tych ludzkich prób modyfikacji, ulepszenia, przemiany tego, co Bóg zamierzył. I wiem, że dla niektórych z was od razu myślicie sobie, a to nie temat dla mnie, bo przecież ja to już jestem w takiej czy w innej sytuacji, nie będę tu wymieniał różnych sytuacji, w których wiem, że się znajdujecie. Ale prawda jest taka, że całe Boże Słowo jest do nas skierowane. I nawet jeśli dana sytuacja ze Słowa Bożego nie odnosi się bezpośrednio do nas, zawiera w sobie pewną mądrość Bożą, której my potrzebujemy. I chociaż dzisiaj nie ma w naszym społeczeństwie poligamii, przynajmniej w formalnym sensie, to problem, który poligamia ilustruje, szerzy się. I to nie tylko w życiu ludzi, którzy są w związkach małżeńskich, ale również tych, którzy nigdy nie wstąpili w takie związki, czy też tych, którzy są w związkach, które się rozpadły. Problem poligamii, który tutaj jest przedstawiony, reprezentuje to, o czym żeśmy ostatnio mówili, a mianowicie pewną zasadę cielesności, która jest w nieustannym konflikcie z zasadą życia w duchu. I myślę, że warto jest jeszcze zatrzymać się, aby ten problem rozważyć i przyjrzeć się temu, jak sytuacja Dawida, życie Dawida, doświadczenie Dawida ilustruje dla nas owoc ludzkiego myślenia według ciała, ludzkiego postępowania według ciała. W tamtym czasie tego typu małżeństwa, szczególnie władców, były na porządku dziennym. Władcy zawierali związki z wieloma kobietami z różnych sąsiednich najczęściej krajów, aby w ten sposób umacniać swoją pozycję, aby w ten sposób mieć międzynarodowe kontakty. Chcieli mieć jak najliczniejszą rodzinę, aby członkami swojej rodziny obsadzić najbardziej wpływowe stanowiska i w ten sposób ich pozycja się umacniała. Czytając to z takiej ludzkiej perspektywy, z ludzkiego punktu widzenia, moglibyśmy sądzić, że faktycznie Dawid tutaj umacnia swoją pozycję, faktycznie staje się jak jeden z wielu królów ówczesnych czasów. Ale to, co Dawid robi, jest grzechem. To, co Dawid robi, jest odrzuceniem Bożego ideału domu wierzącego człowieka. To, co Dawid tutaj robi, kłóci się z Bożym zamysłem, jeśli chodzi o kwestie rodziny, małżeństwa. Bóg na samym początku, stwarzając mężczyznę i kobietę i błogosławiąc ich związek, pokazał, jaki jest jego zamysł, jaki jest jego ideał, co w jego zamyśle stanowi małżeństwo. Jak wiecie, w dzisiejszych czasach mamy ogromną batalię, aby to zniszczyć, aby to zatrzeć, aby to zmienić, aby to zdeformować. Mass media są pełne nowych koncepcji, znaczy nie tak naprawdę nowych, to są stare koncepcje, ale nowych dla wielu z nas, dla naszego pokolenia, jeśli chodzi o to, jak pojmować małżeństwo. Wiecie, iż homoseksualiści i inni walczą o prawa, aby być uznawanymi za pełnowartościowe, pełnoprawne rodziny i mieć dzieci, nawet jeśli nie mogą mieć ich w swoich własnych związkach, domagają się prawa do adopcji. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, jakie to stwarza możliwości do nadużyć, jakie możliwości do krzywdzenia dzieci, do czego to zdąża, do czego to zmierza. I tak naprawdę wszystko to wyrasta z odrzucenia prostych biblijnych zasad, biblijnych prawd. Wyrasta to z odrzucenia Boga i Jego koncepcji, Jego idei domu, Jego idei małżeństwa. Niestety już w Starym Testamencie wielokrotnie widzimy nawet pobożnych ludzi, takich jak Dawid, którzy też zamiast trzymać się Bożego ideału, kierowali się tym, co otaczało ich w pogańskim świecie. Kierowali się bardziej swoją własną cielesną pożądliwością, swoją własną koncepcją tego, co będzie lepsze od tego, co Pan Bóg w swej mądrości ustanowił. Bóg ustanowił związek jednego mężczyzny z jedną kobietą na całe życie. To jest Boża prosta koncepcja, opisana na samym początku, tuż po uczynieniu człowieka. Może przeczytajmy te znane nam wiersze, ale myślę, że warto do nich wrócić przy tej okazji, nie tylko odnosić się do nich. Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, od 18 wiersza czytamy: po tym jak to Bóg uczynił człowieka, potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek: ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Bóg pobłogosławił taki związek, w takiej tylko postaci i uświęcił go jako źródło zaspokojenia wielu ludzkich potrzeb. W swej pysze i głupocie ludzie od zarania swej historii ważą się na liczne próby modyfikacji tego Bożego zamysłu. Modyfikują ten Boży związek w postaci różnych pozamałżeńskich związków, jak również usiłując nadać małżeństwu znaczenie i kształt, którego Bóg nigdy, nigdy nie zamierzył i nigdy nie będzie błogosławił. Jest to bardzo, bardzo ważne, abyśmy sobie to uświadamiali, bracia i siostry, że Bóg błogosławi tylko to, czego On sam jest autorem, bo jedynie to jest dobre i warte błogosławieństwa. Jakkolwiek zechcemy ulepszyć Boże pomysły, czy zmodyfikować je, pozbawiamy się Bożego błogosławieństwa i narażamy się na przekleństwo. Jakiekolwiek odstępstwo od tego pierwotnego, pobłogosławionego przez Boga wzorca sprowadza na człowieka ból, cierpienie, zniewolenie, deprawację, wyrządza wiele, wiele krzywd. I żyjemy w czasach, w których mówi się wiele na temat rodziny, potrzeby pomocy rodzinie, inwestowania w rodzinę, a jednocześnie ze wszystkich stron rozbrzmiewa antyrodzinna propaganda. Propaganda rozwiązłości, seksualnej wolności z każdej niemal strony. Mówi nam się, że jest coś lepszego niż to, co Bóg zamierzył. Że nawet nie musisz wchodzić w związek małżeński, aby doświadczyć to, co mają ci, którzy w niego weszli. Albo możesz łączyć się w luźne związki, z kim chcesz, na jak długo chcesz, bez zobowiązań. Albo możesz się sam zaspokajać, patrząc w ekran komputera czy telewizora. Jest cała masa różnych pomysłów i diabelskiej propagandy, która mówi, że jest coś lepszego od tego, co Bóg ustanowił dla człowieka. Święta intymność męża i żony została sprowadzona do oderwanej od biblijnego modelu małżeństwa taniej rozrywki i zdeformowanej cielesnej przyjemności, pozbawionej głębi cudownej jedności dwojga oddanych sobie w pełni ludzi. Niestety, nawet tacy ludzie jak Dawid, mąż według Bożego serca, człowiek, który słyszał głos Boga i który doświadczył w swoim życiu Boga w cudowny sposób, dał się zwieść ówczesnej sobie propagandzie. A więc jeśli taki człowiek, taki Boży mąż uległ pokusie, aby być jak ci wokół niego, czyż i my dzisiaj nie jesteśmy narażeni na to, iż doświadczywszy Boga, znając Jego słowo, znając Jego zamysł, bardziej wierzyć diabelskiemu kłamstwu niż temu, co prezentuje nam Bóg w swoim słowie? Jakże potrzebujemy żywej wiary w to, co Bóg mówi i zaufania, że to, co Bóg nam daje, jest najlepsze. Nie dać się zwieść temu, który przyszedł do Ewy i powiedział, ten owoc, którego Bóg ci zabronił, tak naprawdę jest tam coś, o czym nie wiesz, tak naprawdę doświadczysz czegoś, czego Bóg chce cię pozbawić. To jest jego stare kłamstwo, którym od zarania wieków zwodzi rodzaj ludzki, wmawiając, że Bóg nie mówi nam prawdy, że Bóg nas z czegoś chce ograbić, że Bóg nas chce czegoś pozbawić, że Bóg nie daje tego, co najlepsze, ale On ma dla nas coś lepszego niż sam Bóg. Królowie Izraela, jako Boży przywódcy, w szczególny sposób zostali wezwani do tego, aby nie pobłażać tej cielesnej żądzy i nie mnożyć sobie żon. W 5 Księdze Mojżeszowej w 17 rozdziale i 17 wierszu jest mowa o królach izraelskich. I do nich jako Bożych przywódców jest powiedziane, niechaj nie biorą sobie wiele żon, aby nie odstąpiło ich serce. Za chwilę wrócimy do tego wyrażenia serca i odstąpienia serca. Najczęściej rozumiemy to w kontekście tego, iż by poszli za jakimiś innymi bogami, bogami tych żon, które przyjęliby sobie z innych narodów. Ale tak naprawdę tutaj nie jest powiedziane, iż by sobie nie brali wiele żon z innych narodów. Jest po prostu powiedziane, aby król nie brał sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Oczywiście są tacy, którzy mówią, ale przecież Bóg nie potępił ani Abrahama, ani Jakuba, ani Dawida, ani innych, którzy mieli w Starym Przymierzu wiele żon. Nie jest tutaj napisane po tej liście jego żon i jego dzieci, iż Bogu się to nie podobało, iż Bóg przeklął jego dom. Nic takiego nie jest napisane. Wręcz przeciwnie, czytamy, iż Bóg dalej był z Dawidem. Bóg dalej go używał, Bóg dalej działał w jego życiu. A więc niektórzy wyciągają wniosek, że skoro nie jest jasno wprost powiedziane, iż Bogu się to nie podobało, to znaczy, że Bóg tak naprawdę wcale nie był tutaj niezadowolony z tej sytuacji i że tutaj wcale nie mamy jakiegoś negatywnego przykładu. Myślę, że takie myślenie wynika z braku analizy chociażby nawet tych imion i historii tych ludzi, którzy tutaj są wymienieni. Zauważmy po pierwsze, iż Dawid miał 6 synów, ale z 6 żon. Czy to oznacza, iż Bóg pobłogosławił łona jego żon płodnością? Nie jedna żona urodziła niejednemu mężczyźnie więcej niż 6 synów. Dawid miał aż 6 żon, z których miał 6 synów. A więc to już dla mnie jest pierwsza wskazówka, iż nie było Bożego błogosławieństwa nad jego związkami z tymi licznymi kobietami. Ale przyjrzyjmy się tym synom, których te żony urodziły Dawidowi. Pierworodny na samym początku tej listy to Amnon. Jeśli znacie historię rodu Dawida, to wiecie, że Amnon zgwałcił swoją przyrodnią siostrę i został zamordowany przez swojego przyrodniego brata Absaloma. Następny Kileab, drugi syn Dawida, który tak naprawdę tylko tutaj się pojawia, nic więcej o nim nie wiemy. Bardzo możliwe, że zmarł w młodym wieku. Kolejny to Absalom, piękny, urodziwy, przystojny. Ten, który właśnie zamordował swojego przyrodniego brata Amnona. A później przeciwstawił się własnemu ojcu. Wypędził Dawida z jego domu. Poszedł do jego nałożnic i w biały dzień spał z nałożnicami Dawida. Podzielił królestwo w wojnie domowej i tragicznie zginął. Kolejny syn, Adoniasz, kiedy Dawid miał ustanowić swojego następcę, Adoniasz zorganizował swoją własną imprezę w gronie swoich własnych popleczników, aby siebie samego ustanowić królem wbrew woli swojego ojca. A więc kolejny buntownik w domu Dawida, który odrzuca jego autorytet, który samego siebie czyni królem. I chociaż początkowo Salomon okazał mu łaskę, to jednak w końcu pozbawił go życia za jego niewierność i za jego podstępne sięganie po tron w inny sposób. Pozostali dwaj synowie, podobnie jak Kileab, otoczeni są milczeniem. Tak naprawdę, śledząc dalej historię Dawida, widzimy, iż jego życie rodzinne to życie pełne bólu, to życie pełne konfliktów, to życie pełne ciągłych niepokojów. Na zewnątrz Dawid prezentuje się jako odnoszący sukcesy przywódca i król, który zaprowadza pokój w państwie i bezpieczeństwo swojemu państwu, ale w jego domu nie ma pokoju. Są ciągłe konflikty, jego synowie stają przeciwko niemu i jeden, drugi, trzeci tragicznie giną. To mi coś mówi na temat owocu tego, co Dawid zrobił, tego, jaką drogą poszedł. I Słowo Boże nie zawsze musi nam bezpośrednio powiedzieć, że to czy tamto jest złe. Czasami po prostu każe nam myśleć, każe nam rozważyć owoc. Pan Jezus powiedział, że w ten sposób możemy poznać człowieka, czy jest dobry, czy jest zły, czy jest Bożym prorokiem, czy jest fałszywym prorokiem. Badając owoc, przyglądając się konsekwencjom życia takiego człowieka, patrząc na owoc jego służby, podobnie wiele domów i to, jakie są konsekwencje tego, co dzieje się w tych domach, jest dowodem tego, co tak naprawdę kryje się w sercach ludzi. Oczywiście nie zawsze i nie wszystko. Wiemy, że Adam i Ewa mieli dwóch synów. Mieli pobożnego Abla i mieli niegodziwego Kaina. Ten sam dom, ci sami rodzice, a jednak mamy przeciwieństwo i wiele innych domów takich. Widzimy pobożnych królów później Izraela, którzy mają bezbożnych synów i odwrotnie, bezbożnych królów, których synowie stają się chwalcami Boga żywego. A więc oczywiście nie jest to absolutna zasada. Niemniej jednak to, co obserwujemy w domu Dawida, myślę, że jest jasnym dowodem na to, iż nie było Bożego błogosławieństwa nad jego rodzinnym życiem. Tak jak czytaliśmy, Bóg zabronił królom mnożenia sobie żon, aby ich serce nie odwróciło się. Tak naprawdę poligamia prowadzi człowieka do ciągłego zaspokajania jego cielesnych, zmysłowych pragnień. Pozwala człowiekowi nieustannie zaspokajać, jakiekolwiek pojawią się w nim żądze. Do tego stopnia, że zaczyna to dominować jego życie i w ten sposób tłumić to duchowe życie. Tak jak ostatnio czytaliśmy, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I jeśli czynimy starania o ciało, jeśli ze wszech miar staramy się zaspokoić nasze cielesne potrzeby, nawet te, które są dane nam przez Boga, jeżeli zabiegamy o ciało, a nie przykładamy właściwej miary do kondycji i stanu naszego ducha, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie stania się niewolnikami naszych pożądliwości, naszych pragnień, naszych żądz. To, co człowiek myśli, iż przyniesie mu satysfakcję, przyniesie mu zaspokojenie, jakże często staje się panem człowieka. Iluż to ludzi, sięgając po pierwsze piwo, mówiło: napiję się, bo chcę stać się alkoholikiem. Chcę wylądować w ośrodku dla bezdomnych. Iluż to ludzi, sięgając po różnego rodzaju używki, sądziło, iż po prostu chcą się zaspokoić na chwilę, chcą się rozerwać, chcą tylko spróbować, wszystko jest dla ludzi. Przecież ja wiem, że ten, czy tamten, czy jeszcze tamtemu się to stało, ale ze mną się to nie stanie. Ilu ludzi jeszcze łudzi się, już będąc niewolnikami, będąc alkoholikami, będąc narkomanami, będąc związani pornografią, iluż z nich łudzi się, iż w każdej chwili mogą z tym zerwać, jeśli tylko będą chcieli. Ale tak naprawdę są niewolnikami. Już nie mogą bez tego żyć. To już dominuje ich życie i zrobią wszystko, złamią wszelkie Boże przykazania, złamią wszelkie Boże prawa, mimo tego, iż za każdym razem, jeśli są to ludzie wierzący, odczuwają głębokie poczucie winy, będą to łamać i będą nadal w tym trwać, nadal będą to czynić. Będą pokutować, będą płakać, będą żałować i nadal w tym siedzą, nadal się z tego nie mogą wyrwać. Jakież jest życie takich ludzi? Ja nie chcę się wdawać w osąd, raczej chcę płakać nad stanem takich ludzi i szukać Bożego ratunku i Bożego wyzwolenia. Ale jakże tragiczne jest obieranie takiej drogi, jakże tragiczne jest sprzeciwianie się temu, co Bóg jasno, klarownie przedstawił nam i powiedział: to jest moja droga, to jest moje błogosławieństwo, to jest życie, to jest to, czego potrzebujesz. Poligamia tak naprawdę uniemożliwia realizację Bożego zamysłu dla małżeństwa, które według Bożego zamysłu miało być przymierzem, które miało pomagać tym dwojgu, miało pomagać im w tym dziele uświęcenia, miało pomagać w tym dziele uzupełniania się i dawania, i dzielenia się, i miłowania. W poligamii, w tego typu związkach, co jest istotą? Jest zaspokojenie swojego własnego ego i swoich własnych pożądliwości. Jest po prostu pompowanie ludzkiej pychy, przynajmniej w tamtym czasie. Ale dzisiaj wielu mężczyzn jakże chwali się ze swoich zdobyczy, jakże chwali się z tego, że tu byli, tam byli, z tą spali, z tamtą spali. To jest tylko pycha, nieliczenie się ze łzami innych skrzywdzonych, nieliczenie się z różnymi zagrożeniami, chociażby nawet w sferze chorób, jakimi stają się nosicielami. Jest po prostu liczenie się ze swoim własnym ego i swoją własną pożądliwością i zaspokojeniem swoich własnych żąd i pragnień. A małżeństwo zostało dane przez Boga, aby z jednej strony tak zaspokoić człowieka i przynieść człowiekowi uzupełnienie w tym, czego mu brakowało. Ale z drugiej strony, tak jak ostatnio też mówiliśmy, jest to pole niesamowitej Bożej pracy i niesamowitej Bożej przemiany w sercu człowieka, gdzie człowiek uczy się rezygnować, gdzie człowiek uczy się uniżać, gdzie człowiek uczy się służyć, gdzie człowiek musi uczyć się wyrzekać się samego siebie dla dobra drugiej osoby. Taki jest Boży zamysł, taka jest Boża koncepcja. Natomiast poligamia i wszelkie inne dewiacje od tego Bożego obrazu promują te wszystkie niegodziwości, które małżeństwo ma powstrzymywać, a uniemożliwiają rozwój tych wszystkich wartości, które małżeństwo ma promować. Wyobraźcie sobie tylko związek z mężczyzną, który oprócz ciebie ma jeszcze wielu innych kobiet, albo dla was, bracia, związek z kobietą, która ma wielu innych mężczyzn obok ciebie. O jakiej jedności może być tu mowa? O jakiej szczerej intymności? Jakim dzieleniu naszych najskrytszych pragnień, obaw, tego, co przeżywamy z taką osobą? Czy jest tutaj możliwość stania się jednym ciałem? I to słowo ciało nie oznacza tylko fizycznego zjednoczenia, ale oznacza po prostu stanie się jedno. Oczywiście ciałem, ale więcej. I duszą. Zjednoczenie się z drugą osobą. Do tego stopnia, że jesteśmy przed nią otwarci, że się nie musimy siebie wstydzić, że możemy o wszystkim mówić, możemy się otworzyć i czuć się bezpieczni. I mieć wsparcie, i mieć zrozumienie. Każdy z nas tego potrzebuje. Oczywiście są inne drogi, takie jak właśnie Kościół, jak przyjaźń, gdzie w jakiejś mierze możemy tego doświadczyć, ale w najgłębszym, najbardziej intymnym sensie możemy doświadczyć tego w małżeństwie. I taki był Boży zamysł dla człowieka. Natomiast poligamia i wszelkie inne związki nie prowadzą do tego. U podstawy tych wszystkich innych związków jest zupełnie coś innego. Jest ludzkie ego. Jest zaspokajanie po prostu pojedynczego człowieka. Mówiąc o tym, nie chciałbym przedstawić jakiegoś jednostronnego obrazu Dawida. Wiemy, iż Dawid pod wieloma względami jest człowiekiem godnym naśladowania. Jak nikt inny otrzymał wiele, wiele, wiele świadectw w Słowie Bożym, iż podobał się Bogu, iż był miły Bogu. Niemniej jednak ta sfera jego życia jest czymś, co powinno dla nas, dla każdego z nas być wielkim ostrzeżeniem, iż można być pobożnym człowiekiem. Można podobać się Bogu, można służyć Bogu, można być używanym przez Boga, a jednocześnie mieć w swoim życiu problem, jeśli się nim nie zajmiemy, jeśli nie będziemy z niego pokutowali, to tak jak w przypadku Dawida, doprowadzi do wielu tragedii, do hańby, będzie złym świadectwem. Będzie źródłem skalania dla wielu, wielu, wielu ludzi. Tak jak mówiłem ostatnio, iluż to ludzi odwołuje się dzisiaj do przykładu Dawida jako usprawiedliwienie swojej własnej pożądliwości. Zamiast patrzeć na Dawida i wziąć sobie do serca skarcenie, napomnienie, wielu ludzi bierze jego postać, jego grzech z Batrzebą i mówią, skoro Bóg jemu przebaczył, skoro Bóg jego Bóg kocha, skoro takiego człowieka Bóg tak wywyższył, to pewnie też mój grzech nie jest taki straszny. To pewnie też to, co ja robię, nie jest aż takie niegodziwe. Wystarczy, że tak jak Dawid, przeproszę, pomodlę się i Bóg mi wybaczy. Iluż to ludzi w ten sposób czyta tego typu historie i w ten sposób usprawiedliwia swój własny grzech. Czy po to zostało to dla nas napisane? Czy w takim celu Bóg nam to dał? Oczywiście, w jakiejś mierze jest nadzieja dla każdego grzesznika, który szczerze pokutując doświadczy Bożego przebaczenia, doświadczy odnowy ducha, doświadczy na nowo radości i zbawienia. Tak, ale celem tego nie jest usprawiedliwianie naszej ludzkiej niegodziwości. Celem tego nie jest zakrywanie się za Dawidem i powiedzenie, że to nic takiego się wielkiego nie stało. Nie. Coś wielkiego się stało, coś wielkiego i coś strasznego stało się w życiu Dawida, że to tolerował. I daleko lepsze byłoby jego świadectwo, i daleko lepsze byłoby jego życie, i życie jego rodziny, i życie w jego królestwie, gdyby Dawid uświadomił sobie zło, w jakie się wplątał, i pokutował z tego, i zmienił tą sytuację. Ale niestety wygląda na to, że nigdy, nawet w psalmie 51, zauważcie, to jest ten psalm, który odnosimy, prawda, do jego grzechu z Batrzebą. Zauważcie, że w tym psalmie nie ma pokuty z powodu cudzołóstwa. Jest tylko pokuta z powodu przelanej krwi niewinnej. Ja nie wiem, na ile Dawid uświadamiał sobie okropność cudzołóstwa, którego się dopuścił, a na ile bardziej bolało go to, że zginął mąż Batrzeby. I to go tak dotykało. I tutaj widział swoją wielką winę, że na jego rękach była nie krew niewinnego człowieka, który tak wiernie mu służył. Ale czy do Dawida dotarło, że źródłem tego wszystkiego była jego pożądliwość? Było jego wyjście naprzeciw jego własnym pożądaniom. I myślę, że czasami jesteśmy tak zaślepieni, bo przychodzą bolesne konsekwencje, przychodzą na nas w końcu te Boże sądy z powodu naszego grzechu. I wtedy dopiero nam się otwierają oczy, że coś jest nie tak, że coś złego się dzieje. Ale czy zatrzymujemy się w takich momentach, czy badamy swoje serca, czy dochodzimy do sedna sprawy, czy tylko pokutujemy dlatego, że nas przyłapano na gorącym uczynku, czy dlatego pokutujemy, bo nam się sypnęło, bo wyszło coś źle, no bo teraz już przynosi nam nieść konsekwencje tego, co zrobiliśmy. Ale czy zatrzymujemy się i sięgamy dalej? Dlaczego tak się stało? Co było źródłem tego? Co było powodem tego? Dlaczego ja w ogóle w to wszedłem? Dlaczego ja po to sięgnąłem? Dlaczego ja się tym zająłem? Co jest w moim życiu? Czy ja rzeczywiście miłuję Boga? Czy rzeczywiście Bóg jest moim szczęściem? Czy rzeczywiście wierzę w to, że On daje mi wszystko, czego potrzebuję do życia i pobożności? Czy może są to tylko puste słowa, a tak naprawdę jestem człowiekiem bez wiary? Jestem człowiekiem, który nie kocha Boga. Ale tak jak Słowo Boże nam mówi, w ostatecznych czasach ludzie będą bardziej miłowali swoje własne pożądliwości, aniżeli Boga. Będą mieli pozór pobożności, ale ich życie będzie zaprzeczeniem mocy pobożności. Bracie i siostro, chociaż poligamia nie dotyczy ciebie i mnie w formalnym przynajmniej sensie, reprezentuje pewien głębszy problem. Problem niewiary. Problem, iż bardziej wierzymy kłamstwu tego świata. Bardziej wierzymy naszym oczom i zmysłom i hormonom i pożądliwościom, które są w naszych ciałach, niż temu, co powiedział nasz dobry Ojciec, który nas stworzył, który chce nas błogosławić. I chcę, aby nasze życie było obfite i cenne i nieskalane. Komu bardziej wierzysz? Kogo bardziej słuchasz? Czym karmisz swoje oczy, swoje uszy, swoje myśli? Czym się karmisz? Czy karmisz się Bożym Słowem? Czy ufasz temu, co Bóg do ciebie mówi? Czy kiedy Bóg do ciebie coś mówi, coś ci wyjaśnia, coś ci objawia, mówisz, tak, Panie, tak chcę żyć. Pan Jezus mówi, jeśli tak czynisz, jesteś jak człowiek, który buduje swój dom na skalę. Ale jeśli jesteś człowiekiem, który słucha Słowa Bożego i mówisz, tak, Panie, ale nie czynisz tego, nie trzymasz się tego wiarą, nie żyjesz według tego, ale idziesz za tymi innymi głosami, za głosem swojego własnego przewrotnego serca, za swoim własnym ego, za swoją własną pożądliwością, za głosem szatana, który mówi ci, że ten owoc zakazanego drzewa jest lepszy. To jesteś jak człowiek, o którym Pan Jezus mówi, buduje na piasku. O tak, słuchasz Słowa Bożego, ale nadal twoje życie stoi na piachu. I tylko poczekaj. Niech zawieje wiatr. Niech tylko wzburzą się fale. Twoje życie runie. Tak jak życie Dawida, zobaczymy, rodzinnie runie. Wystarczy jedna chwila. Wystarczy chwila nieuwagi. Wszystko się rozsypie jak domek z kart. Bracia i siostry, te rzeczy zostały napisane dla naszego pouczenia, dla naszego ostrzeżenia, abyśmy pilnowali naszych serc bardziej niż czegokolwiek innego, abyśmy starali się wejrzeć w samych siebie, tak jak Słowo Boże mówi, byśmy osądzali samych siebie, żebyśmy się nie tłumaczyli, jeśli zobaczymy tam jakąś nieprawość, żebyśmy nie szukali wymówki dla siebie, ale przyznali się do tego, co jest w nas niegodziwe, do tego, co jest w nas złe i położyli całą naszą ufność w Zbawicielu, który jedynie może nas zachować od upadku. On jedynie. Jeśli myślisz, że jesteś w stanie przeciwstawić się własnym rządom, presji tego świata, kłamstwom szatana, jesteś w błędzie. Potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy tego, który nas uchwyci swoją mocną dłonią, z której nas nic nie wyrwie. Potrzebujemy tego, który jedynie ma moc zachować nas od upadku i stanąć przed obliczem swoim czystych, nieskalanych, z weselem. Potrzebujemy Pana Jezusa Chrystusa i tylko trzymając mocną Jego rękę możemy się ostać. Czy wyciągasz do Niego swoją rękę każdego dnia? Czy masz Zbawiciela w swoim życiu? Czy może myślisz, że sobie poradzisz, że jesteś tak obeznany ze wszystkimi sztuczkami diabła? Już wiesz, co jest dobre, co jest złe, potrafisz wszystko rozróżnić i masz taką siłę i masz taką zdolność, iż poradzisz sobie w tym świecie. A myślę, że każdy z nas w jakimś okresie naszego życia tak o sobie myślał, póki raz i drugi nie upadliśmy na nos, póki raz i drugi nie okazało się, iż wcale nie jesteśmy tacy mądrzy, jak nam się wydaje. Tak jak Piotr, musieliśmy gorzko zapłakać, bo obiecywaliśmy Bogu, że już tego nie zrobimy. Obiecywaliśmy Bogu, że na pewno tam nie pójdziemy, że na pewno tego, a potem się okazywało, że nawet nie wiedzieliśmy kiedy. Uwikłaliśmy się, ubabraliśmy się i gorzko płakaliśmy. Mając za sobą te bolesne lekcje i mając przed sobą te biblijne przykłady Bożych ludzi, którzy upadli w grzech, którzy zawiedli Boga, którzy skalali się, którzy wyrządzili wiele krzywdy, mimo iż byli ludźmi wiary. Bracia i siostry, pilnujmy naszych serc, aby nasze prywatne życie było życiem posłuszeństwa Bogu, życiem miłym Bogu, życiem, które odzwierciedla charakter Chrystusa, a do tego nikt z nas sam z siebie nie jest zdolny. Do tego potrzebujemy codziennie Jezusa. Do tego potrzebujemy każdego dnia przychodzić do Niego i jak tu śpiewaliśmy dzisiaj, ofiarować samych siebie. Ofiarować samych siebie, powiedzieć, Panie, przytul mnie, ogarnij mnie swoją miłością, wzmocnij mnie swym duchem, prowadź mnie, niechaj Twe słowo żyje w moim sercu. Bez Ciebie nic nie mogę uczynić, ale z Tobą wszystko mogę. Potrzebujemy Jezusa, bracia, siostry, na każdy jeden dzień naszego życia. Bez Niego ani kroku dobrego nie zrobimy, żadnego słowa dobrego nie powiemy. Cała nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona. Potrzebujemy Jezusa, Jego sprawiedliwości, Jego zbawienia, Jego Ducha Świętego, Jego mądrości i uzdolnienia na każdy jeden dzień. Potrzebujemy, by Jezus po prostu był naszym Panem. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Zbawicielu, dziękujemy, że miłujesz nas i objawiłeś nam w Twym Słowie drogę życia, drogę sprawiedliwości, drogę pokoju, drogę uświęcenia w tym świecie, który tonie w złem, w tym świecie, w którym panuje władca tego świata, przeciwnik, który działa w synach opornych, w świecie skażonym grzechem, nieprawością i diabelską propagandą, która przeciwstawia się wszelkiemu Twojemu zamysłowi i deformuje wszelką prawdę, składa fałszywe obietnice, kusi. Kochany Panie, dziękujemy, że w Tobie jest jedynie nasz ratunek i nasze zbawienie, nasza ucieczka, nasze życie. Dziękujemy, że zniżyłeś się do nas, przychodząc w postaci ludzkiego ciała, stając się jednym z nas, aby umrzeć za nas, aby zniweczyć moc grzechu nad nami, moc szatana, aby pokonać grzech, pokonać śmierć. Zmartwychwstałeś i żyjesz i posłałeś swego świętego ducha do naszych serc, abyśmy mogli nowe życie prowadzić, abyśmy oświeceni Twym słowem, tymi licznymi przykładami z Twego słowa, tymi historiami, tymi naukami, mieli lampę w tej ciemności, aby nie błądzić, aby nie wpaść w liczne zasadzki diabelskie, ale iść tą drogą życia, którą Ty sam dla nas jesteś. Modlę się, kochany Panie, o każdego z nas, byśmy otwierali przed Tobą nasze serca i nie taili żadnego grzechu, żadnej nieprawości, żadnej słabości, ale byśmy przyznali się Tobie do wszystkiego, co jest w nas, do wszystkich naszych upadków, naszych grzechów, naszych pożądliwości, tego wszystkiego, co widzimy, ciągnie nas do świata, ciągnie nas do grzechu, ciągnie nas do zagłady, abyśmy przyszli z tym pod Twój krzyż, który jest jedynym miejscem uzdrowienia dla nas. Jedynym miejscem, gdzie możemy doświadczyć wyzwolenia z naszego grzechu i doświadczyć mocy przemienionego, uświęconego, nowego życia, które dajesz. Prosimy, kochany Panie, niechaj to dzisiejsze nasze rozważanie na nowo uświadomi nam zagrożenia, które otaczają nas, zagrożenia wewnątrz, aby nie lekceważyć tego i nie próbować tego samemu jakoś zmieniać, czy udawać, że sobie damy radę, czy poradzimy w jakikolwiek sposób z tym, ale przyjść tym do Ciebie i przychodzić z tym, kiedykolwiek dostrzegamy, iż to się pojawia, iż to się odnawia. Kiedykolwiek jesteśmy pod tą presją grzechu, presją świata, uciekać do Ciebie, naszego Zbawcy, abyś Ty objawił swą moc i swoje panowanie w nas. Bądź Panem naszego życia, króluj w nas. I objawiaj piękno Twojego charakteru i piękno Bożego zamysłu. Proszę o Twe błogosławieństwo i pomoc dla tych z nas, którzy jesteśmy w związkach małżeńskich, abyśmy byli małżonkami wiernymi w myślach, w sercach, jak i w czynach. Proszę o tych, którzy są samotni, abyś dał łaskę, Panie, czystego życia, siłę do przezwyciężania tych różnych presji, łaskę, by w Tobie znajdować ukojenie i wszelkie posilenie, i wszelkie życiowe zaspokojenie. Ufać Tobie, Panie, w tym, co dla nich masz. Modlę się, kochany Panie, byś dopomógł nam wszystkim naśladować Ciebie w miłości do Ojca, w posłuszeństwie i w doświadczeniu mocy Twego Ducha, żywej mocy, żywego Boga. Amen.